Szczęść Boże. Witam Was serdecznie na czwartym już spotkaniu naszych rekolekcji. Tematem tych rekolekcji jest wiara. W jaki sposób odnaleźć wiarę, w jaki sposób umocnić wiarę. W pierwszym nauczaniu przyjrzeliśmy się, gdzie jest punkt styczny między poszukiwaniem wiary a uwierzeniem. W drugim przyjrzeliśmy się temu, w jaki sposób mogę przeżywać wiarę, jakie są rodzaje wiary. Poprzednie nauczanie, trzecie, było poświęcone temu, na czym polega rozłąka z Bogiem, utrata relacji z Bogiem i w jaki sposób mogę wrócić do Boga, czym jest istota grzechu i czym jest istota pojednania i przebaczenia. Teraz chcę Was zaprosić, abyśmy spojrzeli na takim duchowym wzrokiem na osobę Jezusa. Jezusa. Chrystusa. Kim jest Jezus? Bo jako chrześcijanie wierzymy, że Jezus przyszedł na świat, wypełnia obietnice Boże, które zostały objawione w Starym Testamencie. I przedmiotem, osobą, którą, nie tyle przedmiotem, co osobą, której wierzymy jako chrześcijanie, jest Jezus jako Zbawiciel. I centralne, główne miejsce w dziele zbawienia właśnie zajmuje On i czyni On. Wielki mistrz, ale jednocześnie pokorny mistrz z Nazaretu, który przeszedł ziemię, głosząc dobrą nowinę, który urodził się w Betlejem, który przez niektórych został odrzucony, a przez wielu wybrany i uznany jako Pan i Zbawiciel. Zmartwychwstał, króluje, żyje i posyła do nas Ducha Świętego. Jezus. Dlaczego mam wierzyć temu, co głosił Jezus? Takie pytanie chcę zadać Tobie i postarajmy się odpowiedzieć. Dlaczego mam wierzyć temu, co głosił Jezus? Dlaczego? Chcę zacytować tutaj słowa Petra Sywalda, dziennikarza, pisarza, który przeszedł swoją drogę w życiu wiary od człowieka, który był zadeklarowanym ateistą, do kogoś, kto zawierzył swoje życie Jezusowi. Szukał i odnalazł. Wstąpił do kościoła katolickiego i tak pisze. Zgodnie z wszelkimi prawidłami polityki i logiki, śmierć przywódcy oznaczała kres ruchu z Galilei. Mesjasz o powszechnie występującym imieniu, jaki w Izraelu nosił co trzeci chłopiec, grupa uczniów o słabej wierze, tak zwane zmartwychwstanie, którego świadkowie, kobiety, nie zostałyby przesłuchane przed sądem nawet w sprawie zwykłej kradzieży. Ich, czyli uczniów, historia powstała jako subiektywne świadectwo wczesnokomunistycznej, dogmatycznej wspólnoty wierzących. Sprzedawali majątki i dobra, rozdzielali je każdemu według potrzeby, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. Spisana w wulgarnej, potocznej Grece ludzi niewykształconych, rybaków, celników, którzy nie uchodzili w swoich środowiskach za autorytety, nie wspominając nawet o ewidentnych sprzecznościach w niej zawartych. I wreszcie protagonista, który nie dysponował armią, ani nie założył gałęzi wiedzy, nie napisał książki, którego projekt, jak się wydawało, poniósł sromotną klęskę. 300 lat wcześniej Aleksander Wielki dysponował mocarstwem większym od jakiegokolwiek innego imperium. Chrystus zrezygnował z wszelkich wyobrażeń o władzy. Nie wspominał nic o wojnie, ani też nie marzył o podbojach czy podporządkowaniu. Pomimo tego, kilka stuleci po ukrzyżowaniu, jego królestwo jest większe od tego, co było przed nim i miało przyjść po nim. Ciekawy opis człowieka, który szukał Chrystusa i przedstawia problem czy pytania ludzi niewierzących. Niewierzących. A teraz chcę Wam zacytować Słowo Boże. Posłuchajmy Ewangelii według świętego Jana. Na tym polega dzieło Boga, abyście uwierzyli. Uwierzyli. W 20 rozdziale święty Jan pisze: te znaki zapisano, abyście uwierzyli, że Jezus jest Synem Bożym. Uwierzyli. Chcę powiedzieć Tobie, że tutaj chodzi o wiarę. Wiarę. Jakiekolwiek argumenty, najbardziej racjonalne, logiczne, przemawiające, nie dotrą do Twojego serca, ani do serca żadnego człowieka, jeżeli nie uwierzysz. Powiem przykład inny, z dzisiejszych czasów. No zastanawiam się, jak ludzie reagują, ale nie chcę oceniać, ale powiem, o co chodzi. Pojawiają się wypowiedzi, filmiki, znajomi mi przesyłają również tam przez media społecznościowe filmiki mówiące, że nie ma koronawirusa. Nie ma koronawirusa. Nie wierzą. To chcę podkreślić. Nie wierzą. Mogą nie wierzyć. To jest ich wybór. Mówiliśmy o wolności w poprzednim nauczaniu. Ale fakt jest taki, że istnieje. Że ludzie chorują. Czy ty wierzysz, czy nie wierzysz? Ta rzeczywistość istnieje. Podobnie ma się sprawa z Jezusem. Wielu ludzi nie wierzy, ale czy wierzą, czy nie wierzą, fakt, że Jezus Chrystus jako człowiek przyszedł na świat, jest ewidentny i oczywisty. Fakt, że zostawił nauczanie, które mamy spisane w Ewangelii, a później zostawione również przez świadków, którzy go spotkali, jest ewidentne. Fakt, że zmartwychwstał, no tutaj dla niektórych może być nieewidentny, ale jest ewidentny, bo ci, którzy byli wystraszeni, myśleli, że to już jest koniec, gdy spotkali Chrystusa zmartwychwstałego, zaczęli nowe życie i to jest siła chrześcijaństwa, zmartwychwstanie. Jest ewidentny. To, że dzisiaj mamy rok 2020, datujemy od narodzenia Chrystusa. Jest ewidentny. Decyzja należy do Ciebie. Możesz uwierzyć albo nie wierzyć. Wiara to postawa, która tworzy bezpośrednią więź między mną, między osobą, która dokonuje tego aktu wiary, a osobą Jezusa. Między człowiekiem i Jezusem. W Piśmie Świętym są ukazane konkretne wskazówki pozwalające na to, aby człowiek uwierzył. Jak to zrobić? Słuchać słów Jezusa, przyjść do Niego, przyjąć Go, szukać Go. I życie uczniów, którzy spotkali Jezusa, miliardów, można powiedzieć, wierzących na przestrzeni historii świata, zmieniło się dzięki temu, że osobiście spotkali Jezusa. Wrócę do pytania, które zadałem w czasie pierwszego naszego spotkania rekolekcyjnego. Czy pamiętasz dzień? Czy pamiętasz tę chwilę, kiedy po raz pierwszy osobiście spotkałeś Jezusa? Spotkałaś Jezusa? Kiedy osobiście, świadomie, z takim poruszeniem, głębokim poruszeniem serca wyznałaś wiarę? Czy to już się dokonało w Twoim życiu? Jeżeli tak, to możesz uważać się za człowieka wierzącego, w pełni wierzącego. Jeżeli nie, to jeszcze jest droga do przejścia dla Ciebie. I na tym etapie naszych rekolekcji chciałbym zadać Ci pytanie, abyś odpowiedziała sobie, kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Jaki jest mój osobisty obraz Jezusa Chrystusa, który noszę w sercu? Za kogo uważam Jezusa Chrystusa? Czy jest to ktoś, kto praktykował miłość w szeroko pojętym rozumieniu tego słowa dla innych? Czy jest to jakiś cudotwórca? czy to jakaś historyczna postać, czy on jest jakąś historyczną postacią, a może czy on jest moim jedynym Zbawicielem. Przyjrzyjmy się temu, co mówi Pismo Święte, czyli pierwotne, najczystsze źródło, skąd możemy czerpać wiedzę o Jezusie. Najpierw przyjrzyjmy się relacji Jezusa do Boga Ojca. Na początku swojej działalności, publicznej działalności, w czasie chrztu w Jordanie zostaje nam ukazana tożsamość Jezusa. Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w 3 rozdziale, w 17 wersecie: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I gdy zgłębimy te słowa, to możemy odnaleźć w Ewangelii słowa, które później wypowiada sam Jezus, kiedy zwraca się do Boga: mój Ojcze, mój Ojciec. Na przykład: wszystko przekazał mi mój Ojciec. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn. Dalej, na przykład w Ewangelii według świętego Jana, to jest 14 rozdział: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Jakie jest dla nas przesłanie? Bóg nie był dla Jezusa kimś odległym. Bóg nie był dla Jezusa jakimś surowym autorytetem, lecz kimś bliskim, komu całkowicie ufał. Bóg jest dla Jezusa kochającym Ojcem. Bóg nie był dla Jezusa kimś odległym, jakimś surowym autorytetem. Bóg nie był dla Jezusa kimś strasznym, ale kimś bliskim, komu całkowicie ufał. Bóg jest dla Jezusa kochającym Ojcem. I oblicze Ojca Jezus ukazał nam w przypowieści o miłosiernym Ojcu. Czytamy tą przypowieść w Ewangelii według świętego Łukasza w 15 rozdziale. Mówiąc o Bogu Ojcu, Jezus używa takiego szczególnego terminu aramejskiego, który brzmi Abba. Abba to słowo było używane przez dziecko, gdy zwracało się z czułością do swojego taty. Mówiło: tatusiu. Być może wielu z was ma takie doświadczenie zwracania się do swojego ojca: tatusiu. Tatuś powiedział: tatusiu, tatusiu. Nie ojciec, nie ojcze, ale tatusiu, tatusiu. To wyraża zaufanie, ufność, relację bliską, czułą, niechłodną do Ojca. I to jest istotne, że Jezus zwraca się w taki sposób do Boga Ojca, zarówno w chwilach radości. I tutaj na przykład mamy taką sytuację, gdy uczniowie wracają z misji, opowiadają, jak wielkie rzeczy dokonywały się przez ich posługę, i tutaj Jezus mówi: w tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym, mówi: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Oddawał Mu chwałę, cieszył się, ale również wtedy, gdy przeżywał najbardziej dramatyczne sytuacje w swoim życiu. Przed męką krzyżową: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Możemy na podstawie świadectwa Jezusa stwierdzić, że najważniejszym doświadczeniem w Jego życiu jest bycie Synem Ojca, Boga Ojca. To wszystko, co czynił Jezus na ziemi, było pełnieniem woli Ojca. I Jezus posiada pełną, głęboką więź ze swoim Ojcem. dzięki temu możemy zrozumieć, że jest on Synem Bożym. Synem Bożym. I to imię Syn Boży oznacza relację. Jedyną, wyjątkową relację. To czytamy w kościele, w katechizmie Kościoła katolickiego. Relację z Ojcem. Jest jedynym Synem Ojca, umiłowanym Synem. I ta synowska postawa, daje, której świadectwo daje nam Jezus, jest także zaproszeniem do tego, abyś ty przestała się bać Boga. I abyś spojrzała na Boga Ojca oczami Jezusa, jako kochającego ci Ojca. Jedynie w Bogu jesteś w stanie odnaleźć pełnię wolności i pełni życia. Tego możemy się nauczyć od Jezusa. Dlatego Jezusa możemy nazwać świadkiem. Jedyny świadek, źródło nadziei, ale i świadek Boga. Świadek Boży. Wierzyć tak, jak wierzył Jezus. Ufać tak, jak ufał Jezus. Tutaj znajdujemy źródło wiary. Dlatego jest tak ważne odpowiedź na to pytanie, kim dla mnie jest Jezus? Jeżeli jest kimś odległym, to jakże trudno jest mi wierzyć, ale jeżeli jest kimś bliskim, na przykładzie życia, którego uczę się wierzyć, możesz iść tą samą drogą. Dalej, Jezus był Synem Boga, ale Jezus był również człowiekiem. Jezus był człowiekiem i dzięki Jemu, Jego człowieczeństwu, każdy z nas ma przystęp do Boga. W liście do Filipian czytamy, stał się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka. Wielu ludzi uznaje tylko ten zewnętrzny przejaw Jezusa, ale wiemy, że ten zewnętrzny przejaw jest po to, żebyśmy mogli dzięki temu uchwycić, w jaki sposób możemy doświadczyć relacji z Bogiem. Zauważcie, że nasza religia chrześcijańska nie jest mitologią. Nie jest jakimś mitem. My nie wierzymy w jakieś duchy, energie nieokreślone. Wyrazem wiary naszej nie są jakieś na przykład zwierzęta, tak jak w starożytnym Egipcie, czy w jakichś innych kulturach, że obraz bóstw to były obrazy zwierząt, które były ubóstwiane. Syn Boży, Jezus, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. To jest najprostsza, najbardziej dostępna droga do tego, żeby doświadczyć Boga. Jezus Chrystus. Za sprawą Ducha Świętego zostaje poczęty w ciele Maryi i urodził się jak każdy człowiek. Wzrastał, zdobywał wiedzę, przeżywał radości, smutki i Jezusowi nie było obce żadne ludzkie doświadczenie. Dlatego możemy powiedzieć tak, że Jezus doskonale zna serce człowieka, bo sam był człowiekiem. I na płaszczyźnie człowieczeństwa każdy jest w stanie spotkać Chrystusa. A jeżeli spotkasz Chrystusa, to jesteś w stanie spotkać Boga. Po co przyszedł Jezus na świat? Po to, aby przywrócić człowiekowi, a więc tobie i mnie, każdemu, każdej z nas, godność dziecka Bożego. Po to, abyśmy i my mogli do Boga, tak jak On, zwracać się Ojcze. Co więcej, odwołam się do pierwszego nauczania naszych rekolekcji. Jezus przychodzi po to, aby ukazać, jaki jest cel i sens życia, skąd pochodzę. Od Boga. Kim jestem? Człowiekiem. Mam swoją tożsamość, mam swoją godność. Dokąd zmierzam? Do Ojca, tak jak Jezus. I ten cel i sens życia wykracza poza granicę tego, co sami możemy dostrzec naszymi ludzkimi oczami. I przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus pokonał również największego przeciwnika każdego człowieka, jakim jest szatan. I zwyciężył. Konsekwencje grzechu, jaką jest śmierć. To jest dobra nowina, to jest rdzeń naszej wiary chrześcijańskiej, ale i źródło, skąd każdy człowiek poszukujący, wierzący, niewierzący, który szuka, może odnaleźć siłę do życia, sens życia. Jezus nadaje sens życiu. To jest, posłuchajmy Słowa Bożego z listu do Kolosan, świętego Pawła Apostoła, pierwszy rozdział, wersety od 15 do 20. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Święty Paweł mówi tu o Jezusie. Pierworodnym wobec każdego stworzenia. W Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko ma w Nim istnienie. On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego znów pojednać wszystko ze sobą. Przez niego. I to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, prowadziwszy pokój przez krew jego krzyża. Każdy z nas, również ty, możesz osobiście spotkać Jezusa. Bez względu na to, jaka jest lub jaka była historia twojego życia, możesz pozwolić, jesteś wolny, jesteś wolna, aby Jezus dla ciebie stał się przewodnikiem na krętych drogach życia. Jezus przyszedł na ziemię, aby każdy, kto zawierzy mu życie, otrzymał życie w obfitości. I tego nie można kupić za żadne pieniądze tego świata. To otrzymujesz darmowo. Jeszcze jedno. Gdy przyglądamy się osobie Jezusa, to trzeba zdać sobie sprawę z jednej sprawy, że Jezus objawia nam tajemnicę Ojca i daje nam zbawienie. Mówi tak o sobie: kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. Z tych dwóch wymiarów życia Jezusa, o którym tutaj mówiłem, czyli z tego, że miał on doświadczenie i był synem Ojca, czyli miał tą bliską, głęboką więź z Bogiem Ojcem, i jednocześnie człowiekiem, wypływa bardzo ważna, praktyczna konsekwencja dla nas. Bóg przychodzi do człowieka, przychodzi do ciebie w Chrystusie. Bóg staje się bliski każdemu człowiekowi w Chrystusie. To też jest jedno z głównych przesłań tego czasu Adwentu, kiedy oczekujemy na przyjście Jezusa i Bożego Narodzenia. Emmanuel, Bóg z nami. Emmanuel. Iluż ludzi szuka bliskości? Iluż ludzi żyje w jakiejś takiej egzystencjalnej samotności, izolacji, osamotnieniu, nawet żyjąc otoczony między ludźmi? Jest ktoś, a tą osobą jest Jezus Chrystus, który daje tą bliskość, relację, nie tylko zewnętrzną, ale i wewnętrzną. Co więcej, nie ma takiego grzechu, nie ma takiego ducha, nad którym Jezus nie ma panowania. W Jezusie Chrystusie Bóg okazuje miłosierdzie każdemu człowiekowi, który przyjmie i uzna go za swojego Pana. Tutaj chcę podkreślić jedną rzecz, bo spotykam się czasami z takimi opiniami, że niektórzy ludzie za każdym rogiem wręcz widzą diabła, szatana, i tak jakby podkreślają, że szatan zwycięża. Znaczy, może za dużo mocno powiedziałem, że szatan opanowywuje kogoś. Powiem ci tak, opanowywuje kogoś, jeżeli ten ktoś żyje daleko od Jezusa. Ale dobra nowina jest taka: jeżeli żyjesz z Jezusem, jeżeli oddałaś i oddajesz nieustannie pod panowanie Jezusa swoje życie, to szatan nie zwycięży w twoim życiu. Może tak jak święty Augustyn mówił, szczeka jak pies uwiązany na łańcuchu, ale ciebie nie ugryzie. Nie żyj w lęku. Wielu ludzi żyje w lęku, bo może nie wierzy, nawet możesz chodzić do kościoła, ale żyjesz w lęku. Uwolnij się od tego, dzięki zawierzeniu swojego życia Jezusowi, żyje jako człowiek wolny, wolna. Jezus przychodzi na świat również, aby przywracać nadzieję, nadzieję. To jest istota misji Jezusa, że jest Zbawicielem, jedynym Zbawicielem, aby móc doświadczyć zbawienia w życiu osobistym, potrzebne jest, abyś zaufała Jezusowi. Postawa zaufania oznacza uwierzyć świadectwo Jezusa o Bogu. Mówimy tutaj o wierze, więc inaczej mogę tutaj jeszcze to wyrazić, że wiara polega na tym, abyś uwierzyła świadectwu Jezusa o Bogu. Świadectwu Jezusa, wiarygodnego świadka. Świadka, który dla poparcia niejako tego swojego świadectwa i mocy przekonania w tego, co wierzył, potrafił oddać swoje życie za ciebie. Umrzeć, aby pokazać, do jakiego stopnia jest wierny temu, komu wierzy, i również do jakiego stopnia nie przyszedł po to, aby oskarżać, ale aby zbawić. Jak można uwierzyć? Jak można uwierzyć temu świadkowi, którym jest Jezus? Myślę, że takie pytanie może się rodzić w waszych sercach i w umysłach. Tutaj taki przykład z katechizmu dla młodzieży znalazłem i podzielę się z wami. Są dwa rodzaje wiary. Przykład, który mówi o spadochroniarzu, który przygotowuje się do skoku i pyta kogoś z obsługi naziemnej lotniska, czy ten spadochron jest przygotowany? A tak człowiek, który tam z obsługi lotniska przechodzi obok, mówi: tak, tak, wierzę, że tak. Ale taka odpowiedź nie wystarcza temu skoczkowi. Chce wiedzieć, czy na pewno może użyć tego spadochronu, skoczyć z samolotu i szczęśliwie wylądować. I zwraca się do swojego przyjaciela, aby ten przygotował mu spadochron, i pyta go, czy ten spadochron jest na pewno spakowany, a przyjaciel odpowiada: tak, sam go spakowałem, przygotowałem i możesz mi wierzyć. I skoczek uwierzył temu, co powiedział jego przyjaciel. Bez wahania wyskoczył z samolotu ze spadochronem przygotowanym przez przyjaciela. Wiara, która jest oparta na gwarancji przyjaźni, jest czymś więcej jak zwykłą wiedzą. Tak, na pewno jest spakowany. To jest taka wiedza. Nie. Możesz mi wierzyć, bo ja sam ci przygotowałem ten spadochron. To jest wiara oparta na przyjaźni. I taka wiara to jest pewność relacji, zaufania, która jest fundamentem tego zaufania, jest ofiara i życie Jezusa Chrystusa. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, to mówi Jezus. W taki sposób zaufaj. Święty Anselm z Canterbury, filozof i teolog ze średniowiecza, powiedział tak: wierzę, żeby zrozumieć. Oznacza to również, że wiara w Boga otwiera umysł na większe zrozumienie. Wiara w Boga rozszerza horyzonty. Wiara w Boga rozszerza twoje horyzonty. Inny filozof, Ludwig Wittgenstein, powiedział takie słowa: wierzyć w Boga oznacza widzieć, że nie mamy tylko do czynienia z tym światem. Wierzyć w Boga oznacza widzieć, że życie ma sens. Wiara pozwala na to, abyś spojrzała poza granice tego, co jesteś w stanie dostrzec przy pomocy przysłowiowego szkiełka i oka. Przykład wam powiem bardzo prosty. Prowadzimy teraz, przeżywamy rekolekcje radiowe. Ja mówię do was z tej strony mikrofonu, a ty w domu, czy w pracy, czy jadąc samochodem słuchasz tego. I teraz pytanie jest takie: no jak to jest, że ojciec Paweł mówi z tej strony, a ja słyszę ze swojej strony? No ktoś by powiedział, no logiczne, przecież są fale elektromagnetyczne, radio, przekaz. Tak, ale zauważ, gdyby nie było nadajnika i gdybyś nie miał odbiornika, jakim jest radio, nie mógłbyś słuchać tych rekolekcji dzisiaj. A fal radiowych nie widzisz, a one istnieją. To dotyczy w relacji do Boga. takim odbiornikiem, który pozwala nam usłyszeć duchowe fale obecności Bożej, jest wiara. Dostrój się. Dostrój swoje serce do tych fal duchowych, a usłyszysz. Zaufaj. To jest dostrojenie. Zaufaj. Nie musisz do żadnego sklepu iść. Żadnej promocji korzystać teraz. Po prostu dostrój swoje serce, a usłyszysz to, co Bóg mówi do twojego serca. Cały czas mówimy o tym, mówię o tym i dzielę się z wami w czasie tych rekolekcji. Wiara jest darem od Boga, więc przyjmij ten dar, po prostu. Wiara jest również siłą, którą Bóg tobie da, abyś odnalazła cel i sens życia. Uwierz w obietnicę, którą Bóg daje. W Ewangelii jest zapisane, w tym, co Jezus zostawił. Wiara również jest decyzją, więc podejmij decyzję. W taki sposób trzeba uwierzyć. Można uwierzyć. Musisz podjąć wolną decyzję. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Powtórzę to pytanie. Pamiętasz ten dzień, kiedy zawierzyłeś Jezusowi swoje życie? Wiara jest również pewna, bo Jezus jest gwarantem tej pewności. To rozważamy w czasie tego nauczania. Wiara również zakłada relację osobową. Nie bój się zaufać. Jeszcze jedno. Wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co słuchamy, jest Słowo Boże. Zacznij słuchać słowa życia, a nie jakichś faktów, które są jedynie pozorem życia, pozorem słów życia. I co więcej, dzięki wierze już dzisiaj, tutaj na ziemi, jesteś w stanie doświadczyć przedsmaku zbawienia. To jest siła wiary. Więc odwagi. I zachęcam po tym nauczaniu do tego, abyś, jeżeli jest to możliwe, poszedł do kościoła, być może znajdziesz kaplicę, gdzie jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Stań przed Jezusem, który jest obecny w tabernakulum i pomódl się o wiarę. Panie, przymnóż mi wiary. Zawierz swoje życie Jezusowi, tak jak potrafisz. Jeżeli nie jesteś jeszcze gotowy, gotowa, proś o siłę, aby zawierzyć i uwierzyć. I również złóż u Jego stóp, tak jak Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, te wszystkie twoje ciężary. Z zaufaniem i z taką ufnością, że On jest i chce również twoje serce i twoje życie otworzyć na relację do Boga Ojca. I zakończmy modlitwą, której Jezus nas nauczył. Nauczył, jak zwracać się do Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.